Witajcie drodzy bracia i siostry. Witam was w kolejną niedzielę przymusowej kwarantanny. I niestety nie możemy znowu się spotkać osobiście, ale Boże Słowo trwa. Boże Słowo jest niezawodne, ono nas wzmacnia, pociesza i utwierdza. Tekst dzisiejszego kazania pochodzi z czytania Ewangelii na dzisiejszą niedzielę z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, wersety 1-10. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc spiesznie, powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał i oto poprzedza was do Galilei. Tam go i ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością. I pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Nasz drogi Boże, prosimy Cię, abyś dzisiaj utwierdził nas w Twoim Słowie. Twoje Słowo jest prawdą. Niech Twoje Słowo będzie nam skałą i ostoją w naszym myśleniu, w naszym życiu. Amen. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj największe chrześcijańskie święto, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Jak poucza nas apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wówczas daremna jest wiara nasza i daremne nasze zwiastowanie. Jeśli nie ma zmartwychwstania, jesteśmy najbardziej pożałowania godni, bo po co wówczas życie pełne wyrzeczeń? Zostańmy raczej hedonistami. Czytając dzisiaj tekst dotyczący tamtego poranka, czy też raczej tamtego świtu, można zauważyć, jak w Ewangelii Mateusza wszystko się wspaniale rozwija i ostatecznie łączy w jedną całość. W pierwszym rozdziale tej Ewangelii pojawia się anioł pański, który zwiastuje Józefowi, mężowi Marii, zbawienie w Jezusie, który się za chwilę narodzi. W ostatnim rozdziale znowu pojawia się anioł pański, możliwe, że ten sam anioł pański, który zwiastuje zmartwychwstanie Jezusa. W drugim rozdziale pojawiają się poganie, mędrcy ze wschodu, którzy zwiastują liderom żydowskim i Herodowi nadejście Mesjasza. Herod wówczas próbuje Jezusa zabić. Mędrcy, ci poganie zaś, radują się. W ostatnim rozdziale żołnierze, poganie, zwiastują arcykapłanom, co się wydarzyło u grobu. Jak czytamy dalej w rozdziale 28, werset 11. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Także żołnierze, poganie zwiastują arcykapłanom, co się wydarzyło u grobu, a ci wspólnie, arcykapłani wspólnie ze starszymi ludu, chcą to zatuszować i chcą tylko głosić kłamstwo na temat zmartwychwstania. Kobiety zaś radują się. One też stają się pierwszymi świadkami zmartwychwstania. To jest pewien paradoks, a może nawet ironia tego tekstu, bo myśląc o tamtej kulturze, kobiety raczej nie były brane za wiarygodnych świadków. Natomiast Chrystus, to jest pokazane, Chrystus w Ewangelii ze swoim dziełem powywracał ludzki porządek. Ciekawe jest też to w Ewangelii Mateusza, że zanim nastąpiły śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Jezus wcześniej, według właśnie Mateusza, 5 razy to sam zapowiedział, co się wydarzy. Począwszy od rozdziału 16, 21, później 17, 9, 17, 23, rozdział 20, werset 19 i rozdział 26, werset 32. Możecie to później sprawdzić. Jezus 5 razy zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie. 6 raz ewangelista Mateusz pokazał nam, co się wydarzy w oparciu o wydarzenia związane ze śmiercią Jezusa. One też stały się pewną zapowiedzią i pewnym typem tego, co się za chwilę stanie z samym Jezusem. A właśnie za 7 razem, na początku rozdziału 28, nastąpiło zmartwychwstanie Chrystusa, a więc wypełniło się. Za 7 razem się to już dokonało i wypełniło. Chciałbym zwrócić waszą uwagę jeszcze na wstępie na podobieństwa między 6. zapowiedzią, tą zapowiedzią związaną z wydarzeniami otaczającymi śmierć Jezusa, a samym zmartwychwstaniem. Dla Mateusza wydarzenia powiązane, czy wydarzające się przy okazji śmierci Jezusa, w otoczeniu śmierci Jezusa, są typem zmartwychwstania samego Jezusa. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka powiązań między wersetami w rozdziale 27 i 28 Ewangelii Mateusza. Zwróćcie uwagę, kiedy śmierć Jezusa jest opisana w rozdziale 27, wersetach 51 do 56. Zaczyna się to w ten sposób: i oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. W 28 rozdziale znowu mamy powtórzone podobne słowa: i oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, i oto. Drugim podobieństwem jest to, że w Mateusza 27 trzęsienie ziemi, które następuje, otwiera groby wielu zmarłych. Zwróćcie uwagę. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, tu jest to trzęsienie, skały popękały, i 52 werset, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. W rozdziale 28 mamy też trzęsienie ziemi, początek wersetu 2, i oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, i znowu to trzęsienie ziemi łączy się z otwarciem jednego grobu, grobu Chrystusa. Odwalił kamień od tego grobu i usiadł na nim, ciągle w wersecie 2. Zwróćmy teraz uwagę na reakcję ludzi przy grobach, przy śmierci Jezusa. Był setnik, byli z nim strażnicy i oni się przerazili, czytamy w Mateusza 27:54. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi, to co się działo, przerazili się bardzo. W 28:4 mamy innych strażników, też rzymskich strażników. Czytamy, a strażnicy zadrżeli przed nim, przed aniołem ze strachu i stali się jak nieżywi. A więc tu jest strach i tu jest strach. I teraz mamy dalsze podobieństwo w tym, że wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. A więc tutaj powstają umarli świadkowie, idą do miasta, idą do Jerozolimy i właśnie głoszą, czy są dowodem na to, co się wydarzyło. Z kolei w rozdziale 28 mamy strażników, którzy są świadkami i oni też idą do miasta. Werset 11 znowu. Oto niektórzy, kiedy kobiety szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ale wiadomo już, za chwilę się okaże, że ci strażnicy staną się fałszywymi świadkami, przekupieni przez arcykapłanów, przez liderów ludu, zaczną głosić kłamstwo na temat zmartwychwstania. I w jednym i w drugim przypadku, w przypadku okoliczności towarzyszących śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu Jezusa, mamy kobiety, które są świadkami, coś, jak już powiedziałem, w tamtej kulturze takie stwierdzenie jest dosyć przewrotne, ponieważ kobiety raczej nie były brane za wiarygodnych świadków. Ale w jednym i w drugim przypadku kobiety stają się świadkami. Zwróćcie uwagę, 27:56. Wśród nich była, a było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały. Przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały Mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeuszowych. I podobnie na początku 28 rozdziału w wersecie 1 czytamy: a po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I one zostają powołane oczywiście przez anioła, a potem przez Jezusa na świadków zmartwychwstania. Tak więc gdyby niektórzy twierdzą, że właśnie to, że kobiety są świadkami, to jeszcze bardziej uwiarygadnia to historyczne wydarzenie, ponieważ było to wręcz niespotykane, żeby kobiety były wiarygodnymi świadkami. Gdyby ktoś chciał spreparować Ewangelię, to pewnie zrobiłby to w o wiele lepszy sposób, wykazując na jakichś konkretnych, wiarygodnych mężczyzn. Kontrast między świadkami widać bardzo doskonale właśnie w tym fragmencie dzisiejszym z Ewangelii Mateusza, wersety 1 do 10, czy 1 nawet do 11. Zwróćcie uwagę, że strażnicy, których Piłat posłał do grobu na prośbę przedniejszych arcykapłanów i faryzeuszy, to z jednej strony są ci świadkowie, z drugiej strony są kobiety, które chodziły za Jezusem. O tych pierwszych czytamy pod koniec rozdziału 27. Obie grupy, zarówno strażnicy posłani przez Piłata, jak i kobiety, przychodzą do grobu Jezusa, strażnicy wcześniej oczywiście. Obie grupy widzą anioła, obie grupy dopada strach, obie opuszczają grób, by powiedzieć innym o tym, co się wydarzyło. I oczywiście jest tu wielka różnica w postawie, wielka różnica w świadectwie tych dwóch grup. Różnica polega na tym, że w przypadku kobiet strach zamienia się w wielką radość, w ufność, w prawdziwe zwiastowanie tego, co się wydarzyło, a u strażników strach przeradza się w kłamstwo, gdyż następuje tutaj zmowa mająca na celu zatuszowanie tego, co się stało z Jezusem. Tak? Oni mają mówić, że ciało Jezusa zostało wykradzione przez Jego uczniów. Można jeszcze zauważyć kontrast w tym, że kobiety przychodzą w żałobie, przychodzą, aby, można powiedzieć, opłakiwać dalej Jezusa. Akurat Mateusz nie podaje nam powodu, dla którego przychodzą, ale przychodzą w żałobie, odchodzą z wielką radością. A z drugiej strony można powiedzieć, że strażnicy przychodzą z mocą. To są ci mocni żołnierze z rzymskich legionów, którzy posłani przez Piłata przychodzą z jego autorytetem, z jego mocą, a odchodzą, czy stają się niczym umarli. Stali się jak nieżywi, czytamy w wersecie 4. Także mamy tutaj dwa rodzaje strachów. I w zasadzie tytuł całego dzisiejszego kazania to są dwa strachy. Mamy jeden strach, który prowadzi do zbawienia, i mamy drugi strach, który prowadzi do kłamstwa, do życia w oszukaństwie i tak naprawdę łączy się ze śmiercią. Widzimy więc z jednej strony strach kobiet, który napotyka wiarę, i widzimy strach żołnierzy, który towarzyszy niewierze. Ciekawy jest też kontrast między dwoma grupami strażników, bo kiedy Jezus umarł, setnik i inni żołnierze, którzy tam widzieli, co się wydarzyło, zyskali wiarę. 27:54. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: zaiste ten był Synem Bożym. Ci tutaj, przeżywszy strach, wybierają kłamstwo. Więc znowu widzimy, że niekiedy trzęsienie ziemi i inne dziwne rzeczy prowadzą ludzi do wiary, tak jak setnika i tych, którzy strzegli miejsca, w którym Jezus był ukrzyżowany. A niekiedy trzęsienie ziemi i inne dziwne rzeczy prowadzą do śmierci. Prowadzą do śmierci. Ci strażnicy, ta druga grupa strażników w 28 rozdziale, byli jak nieżywi. Jan Calvin trafnie wyeksponował ten kontrast, mówiąc: żołnierze, przyzwyczajeni do zgiełku, byli przerażeni i tak ogarnięci paniką, że upadli na wpół martwi. Żadna moc nie mogła ich podnieść z ziemi. Ale podobnie przerażone kobiety napotkały pociechę, która wkrótce odnowiła ich ducha. Drodzy, my też żyjemy w czasach strachu i paniki. I my też możemy obserwować i doświadczać dwóch głównych odpowiedzi na strach, czy dwóch rodzajów strachu. Z jednej strony zakłamanie w panice, a z drugiej strony ufność i radość w perspektywę Bożą, a tak naprawdę z powodu zmartwychwstałego. Właśnie zmartwychwstanie Chrystusa, które daje nową perspektywę na życie i na naszą śmierć, i na życie po życiu. Ta druga odpowiedź, ta odpowiedź ufności i radości, wynika z biblijnej perspektywy na życie i śmierć. Zmartwychwstanie Chrystusa usuwa strach, albo w pewnej perspektywie pozwala przezwyciężyć strach z czasem, może małymi krokami, który towarzyszy nam wszystkim. Anioł mówi do kobiet: wy się nie bójcie, on wstał z martwych. Wersety 5 i 6. One odchodzą i w tym momencie jeszcze w sercach mają strach, ale już zmieszany z wielką radością, jak czytamy w wersecie 8. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością. Jakieś, można by powiedzieć, przeciwstawne emocje. Coś takiego, jakbyśmy pewnie mogli doświadczyć, otrzymując coś oczekiwanego, co jednak stawia przed nami duże wyzwanie, jakaś nowa, wymagająca praca, a której jednak pragnęliśmy. Tak? Z jednej strony radość, że ją mamy, a z drugiej strony może nawet przerażenie tym, że jest to coś ponad nas, coś, co nas trochę przytłacza, tak? Przynajmniej trochę albo bardzo przytłacza. Także mamy tutaj strach zmieszany z wielką radością. I za chwilę idą, a oto czytamy w wersecie 9: Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. Bardzo ciekawe jest to wyrażenie. Myślę, że nie do końca jesteśmy w stanie na podstawie tych naszych tłumaczeń dostrzec siłę tego, co Jezus tutaj mówi. Jezus spotyka ich i mówi do nich, jak przynajmniej według ewangelisty Mateusza to jest w Grece jedno słowo, hajrete. I oczywiście jest to znane powiedzenie, znane pozdrowienie w tamtej kulturze, posługującej się językiem greckim. I rzeczywiście wielu komentatorów nie zwraca na to uwagi, pomija ten fakt, twierdząc, że to jest zwykłe pozdrowienie, które można przetłumaczyć właśnie bądźcie pozdrowione, witam was, coś podobnego do tego, ale nie można przeoczyć faktu, że to samo słowo hairete, greckie słowo hairete, jest ważnym nakazem apostoła Pawła w liście do Filipian 4:4, gdzie czytamy po grecku hairete en kyrio pantote, co oznacza radujcie się w Panu zawsze. Można więc stwierdzić, można by więc wywnioskować, że Chrystus nie tyle je pozdrowił, po prostu bądźcie pozdrowione, witajcie, co tak naprawdę wezwał je do radości. Hairete oznacza radujcie się. A one w hołdzie padły mu do nóg, złożyły mu pokłon, a on wtedy do nich rzekł: nie bójcie się. Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Nie bójcie się. Zmartwychwstały Chrystus wezwał je w tym momencie do dalszego pokonania strachu. I myśląc o strachu, oczywiście można by wiele na ten temat powiedzieć, tak może krótko. Strach oczywiście jest nieodzowną częścią naszego życia. Może nawet pełnić pozytywną rolę. Pomyślcie, że o tym, że dzięki strachowi mamy bardzo dobre instynkty samozachowawcze. Dzięki niemu w wyjątkowych sytuacjach stajemy się bardziej ostrożni. Na przykład na szczycie górskiej grani. W takich okolicznościach strach wzmacnia nasze zmysły, naszą czujność. Stąpamy po ziemi bardziej ostrożnie, abyśmy mogli zapobiec nieszczęściu, spadnięciu w przepaść. A z drugiej strony wiemy, że życie w ciągłym strachu nie przynosi nic dobrego na dłuższą metę, gdyż prowadzi do zaburzeń oceny rzeczywistości. W najlepszym wypadku ciągłe życie w strachu prowadzi do jakiegoś czarnowictwa. Wszystko widzimy w czarnych kolorach, wszystkiego możemy zacząć się lękać. A właśnie w tym gorszym wypadku ciągłe życie w strachu prowadzi do nerwic, do fobii, do życia w odosobnieniu i zamknięciu. Chrystus, Jego dzieło i moc, Jego pokonanie na krzyżu śmierci sprawia, że jesteśmy w stanie nabrać odwagi. On zmienia nasze myślenie, nasze postrzeganie, naszą perspektywę. Przy czym zwróćcie uwagę, że odwaga nie jest przeciwieństwem strachu, bo odwaga nie polega na wyzbyciu się wszelkiego strachu. Odwaga jest raczej umiejętnością opanowania strachu, ujarzmienia strachu, a tak naprawdę odwaga jest, można powiedzieć, zawierzeniem Bogu, oddaniem całego naszego życia Bogu, uwierzeniu w to, że w Jego rękach wszystko będzie z nami dobrze. Odwaga to umiejętność zawierzenia Bogu na polu bitwy z kolejnymi strachami. Krok po kroku, czasami małymi kroczkami, czasami kawałek po kawałku. Zobaczcie, jak to przebiega w tym krótkim urywku. Najpierw anioł mówi do nich: wy się nie bójcie. One odchodzą, mając nadal pewną bojaźń, pewien strach, zmieszany już teraz z radością, z jakąś nową nadzieją, z tym nowym świtem w ich życiu, w życiu całego świata. A potem Jezus spotyka ich, pozdrawia ich: radujcie się. I następnie wzywa ich do tego, by porzuciły strach: nie bójcie się, by przezwyciężyły strach. By przezwyciężyły strach, zdając się na Niego, rzucając się, obejmując Mu nogi, składając Jemu dziękczynienie, pokłon. To są te główne przykazania dotyczące nas samych, naszej postawy w naszym działaniu. Bo oczywiście ostatecznie Chrystus wzywa nas do dzieł najpierw może małych, ale potem większych, które mogą nas przerażać. I po drodze musimy właśnie przezwyciężyć olbrzymy w naszym życiu, przezwyciężyć wrogów, przezwyciężyć strach. Możemy sięgnąć do wielu innych fragmentów, urywków w piśmie, które zachęcają nas do stanięcia w takiej pozycji, gdzie będziemy z tym strachem walczyć. Na przykład Psalm 37, werset 5 wzywa nas do tego, byś zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Później psalmista mówi dalej, że On Cię wywyższy. On Cię wywyższy. Twoja sprawiedliwość wyjdzie na wyżyny, zostanie objawiona, zostaniesz wywyższony. Także, drodzy, Jezus, Jego zmartwychwstanie, ta nowa perspektywa, zupełnie nowa perspektywa świata. Niektórzy nawet twierdzą, że ten rozdział się zaczyna tym pierwszym świtem, świtem nowego stworzenia, świtem nowego świata. O świcie pierwszego dnia tygodnia, ósmy dzień, nastaje nowe stworzenie, nastaje zupełnie nowy czas, stare tygodnie się skończyły, oto nastaje ósmy dzień, pierwszy dzień nowego stworzenia i w tej perspektywie wierzący potrafią ogarnąć strach. Jezus nam to gwarantuje, że zdając się na Niego, zdając się na Boga z mocą Ducha Świętego, wierzący potrafią ogarniać strach. I pamiętajmy też, że Jezus doświadczył i wiedział, co to strach. W Hebrajczyków 5:7 czytamy: za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. W Ewangeliach czytamy, że Jezus w Getsemane bał się. Widzieliśmy już poprzednim razem, w zeszłym tygodniu, jak się smucił, jak się bał. W swoim życiu zresztą unaocznił doświadczenie opisane przez Dawida w psalmach. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Czytamy w psalmie 18, wersecie 5. Ciało moje drży ze strachu przed Tobą, gdyż lękam się u Twoich sądów. Psalm 119, werset 120. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie pokładam nadzieję. Psalm 56, werset 3. Jezus doświadczył strachu, doświadczył przerażenia, a więc tego, co my doświadczamy. Jednak Jego strach nie był strachem grzesznym, strachem pozbawionym odniesienia do Boga, strachem pozbawionym zaufania Bogu. Jezus też zachęcał uczniów do nabrania spokoju w Jego obecności. Kiedy przyszedł do nich po wodzie, rzekł: nie bójcie się. Kiedy się przemienił przed trzema uczniami, rzekł: nie lękajcie się. Jairowi powiedział, aby się nie bał, że jego córka umarła. Powiedział też do uczniów: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Mówił też do uczniów: nie bójcie się ubóstwa, głodu, czy że nie będziecie mieli w co się ubrać, gdyż Ojciec Niebieski daje wam to wszystko. Troszcie się o Jego Królestwo, a Bóg to wszystko wam da. Jezus twierdzi, że zaufanie Bogu potrafi przezwyciężyć lęki i strach, mając na życie odpowiednią perspektywę. Dzisiaj, w tej dobie zarazy, w dobie wzmożonego strachu, podsycanego wiadomościami w radio, telewizji, na wszelkich portalach, też w różnych gazetach, czyta się obecnie o wszechogarniającym strachu, o panice wśród ludzi, którzy co robią? Którzy próbują ulokować swoje bezpieczeństwo w rzeczach, które posiadają, które sami wypracowali, bądź w systemach stworzonych przez ludzi. Kilka dni temu dosłownie znajomy Brytyjczyk napisał mi w mailu, że teraz w Wielkiej Brytanii ludzie wywieszają w oknach kartki mówiące o tym, że NHS, czyli National Health Service, czyli służba zdrowia, ta ogólnonarodowa Wielkiej Brytanii, jest ich zbawcą. NHS is our Savior. Bardzo dziwna rzecz. Ale zobaczcie, tak czynią ludzie, którzy są bezradni, którzy żyją w strachu i panice i próbują się uchwycić ludzkich rzeczy. To tak jak my byśmy twierdzili, że nasz system zdrowotny jest w stanie nas zbawić, czy jest naszym zbawcą tak naprawdę. Nam się to może wydaje śmieszne i nierzeczywiste, ale zobaczcie, ludzie naprawdę próbują chwytać się ludzkich systemów, ludzkich rzeczy. W obliczu obecnych zagrożeń człowiek wciąż próbuje czegoś się złapać, na czymś się oprzeć, aby ustanowić sens własnego życia. I tak naprawdę dla wielu ludzi wydaje się, że strach stał się sensem, samym sensem życia. Zupełnie temu strachowi się poddali. Czynią dziwne rzeczy w tym strachu i myślą, że kiedy zadzwonią do sanepidu czy na policję i doniosą na swego sąsiada, to ocalą świat, ocalą siebie samych i innych od zakażenia, od choroby. Drodzy, myślę, że już do tej pory zdążyliśmy zauważyć, że są dwa strachy, tak jest tytuł dzisiejszego kazania, dwa strachy. Jest jeden strach, który spotyka wiarę, jest drugi strach, który prowadzi do śmierci. Jest strach, który prowadzi ludzi do Chrystusa i jest strach grzeszny, który popycha ludzi do jeszcze większego bałwochwalstwa, kiedy stwierdzają, że to nie Chrystus jest Zbawicielem, ale właśnie Narodowa Służba Zdrowia, czy cokolwiek innego tak naprawdę. Dla nas, drodzy ludzi wierzących, perspektywa jest inna. Chrystus zmartwychwstał. Dzięki temu wydarzeniu zmieniającemu wszystko na tym świecie. To jest najważniejsze wydarzenie w historii. Śmierć i zmartwychwstanie, z naciskiem na zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystko, nawet obecna sytuacja nabiera innej perspektywy. Dzięki temu, co się stało, dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał, ten nieco groźny na początku tekst, który dzisiaj był odczytany, czyli Ewangelia Mateusza 28:1-10. Widać, że w tym nawet groźnym tekście przebija światło. Nawet przemawia pewna nuta ironii, bym powiedział. Zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, wszystko się zaczyna od tego, że jest noc, jest postawiona straż u grobu i pomału świta, gdzieś tam ta noc się pomału rozprasza. I oto trzęsienie ziemi, oczywiście coś bardzo, bardzo przerażającego, groźnego. Można powiedzieć, pojawia się jakaś dziwna postać, groźny anioł pański. Jest bojaźń i drżenie wśród strażników. Jest ludzka moc wyrażająca się w sile żołnierzy. Oto doborowi, można powiedzieć, strażnicy, niczego, przynajmniej na zewnątrz, nie pokazujący, że się boją, żołnierze słynnej rzymskiej armii, możliwie rzymskich legionów. Ale co? Nagle tutaj ewangelista Mateusz pokazuje, że Bóg łamie ludzkie schematy, ludzkie zabezpieczenia, ludzkie ratunki. Najpierw mamy opieczętowany przez żydowskich liderów i żołnierzy rzymskich kamień grobowy, który zostaje bez żadnego problemu przez anioła odwalony. Tak? Przychodzi anioł z nieba i odwala w bardzo prosty sposób to, co ludzie zabezpieczyli, opieczętowali i myśleli, że wszystko jest załatwione. W dodatku anioł siada na tym kamieniu, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Ciekawe, co to znaczy. Wydaje mi się, że jest tu to, może wypływa z tego jakaś taka dwojaka lekcja, pewna też ironia. Może, że Bóg góruje nad naszymi ludzkimi zabezpieczeniami i ratunkami i pomysłami, a może nawet to sugeruje, że Bóg śmieje się z tych, którzy próbowali go zamknąć w grobie, Tak, wielki kamień przystawiony, zapieczętowany. Nic nie mogło tego ruszyć. Tutaj jeszcze rzymscy strażnicy. I co? No i się okazuje, że Boga nie można powstrzymać. Boga nie można powstrzymać. Druga ironia w tym tekście polega na tym, że ci, którzy przyszli pilnować martwego ciała, w obliczu zetknięcia z Bożym działaniem sami okazują się być jak martwe ciała. Jeszcze raz to powtórzę, końcówka wersetu 4. I stali się jak nieżywi. Czyli przyszli pilnować martwego ciała, a sami nagle się ujawią jak martwe ciała w swym strachu. Dopiero po jakimś czasie mogą dojść do siebie. Najpierw kobiety odeszły, a oni dopiero za jakiś czas odeszli. By co? By zapieczętować co? Zapieczętować prawdę o zmartwychwstaniu przed światem. Tak jakby się to dało zrobić. Bo już czytamy komentarz Mateusza w wersecie 15. Wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono, czyli mieli kłamać odnośnie zmartwychwstania, że rzekomo uczniowie Jezusa wykradli jego ciało. Ale co? Ale rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy, czyli w żaden sposób nie dało się tego ukryć. Śmieszne jest to, że w zetknięciu z mocą Bożą odważni rzymscy żołnierze stają się bardziej przerażeni niż kobiety. Te stopniowo nabierają i radości, i odwagi. Właśnie kobiety stopniowo opuszcza strach, kiedy padają do nóg Chrystusa i oddają Mu cześć, chwalą Go. Inni nie padają do nóg Chrystusa i żyją w strachu. Żyją w śmierci, stali się jak nieżywi. Oczywiście, moi drodzy, strach towarzyszy naszemu życiu nieustannie. Pomyślmy o tych wszystkich negatywnych rzeczach, które nam się przytrafiają i dzieją. Choroba, zaraza, utrata biznesu, strata pieniędzy na inwestycji, utrata pracy, napięcia rodzinne, utrata reputacji, zdrada przyjaciół. Każda z tych rzeczy może powodować strach. Wiadomości w prasie i telewizji podsycają nasze lęki obecnie w tych dniach. Wielu ludzi żyje w chronicznym strachu, niepokoju o jutro. Ale ta dzisiejsza ewangelijna opowieść uczy nas, że nie tak ma być z nami. Najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, czyli zmartwychwstanie Chrystusa, zmienia naszą perspektywę na życie, zmienia naszą perspektywę na teraz i na przyszłość. Jezus umarł i zmartwychwstał. On zwraca się teraz do nas w słowach, które czytamy w Ewangelii Jana, rozdziale 11. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Tak naprawdę, dlatego my jako chrześcijanie nie tyle koncentrujemy się na śmierci, co raczej mówimy o tej i tamtej przyszłej stronie życia. Zawierzyliśmy Chrystusowi, więc nie umrzemy na wieki. Anioł mówi, wy się nie bójcie. Chrystus mówi, radujcie się i nie bójcie się. Grubi ludzkie knowania nie mają nad tobą władzy. Ludzkie plany, ludzkie zabezpieczenia są nic nie warte tak naprawdę. Więc nic w tym życiu, nic co ludzkiego nie powinno mieć nad tobą absolutnej, zniewalającej władzy, gdyż należysz do Jezusa. On cię zbawił, On cię wyzwolił z cienia śmierci i z życia w lęku. Jezus zabrał i zabiera nasze lęki i strachy. Warunek jest jeden. Musisz Jemu zawierzyć. Musisz oddać Mu hołd, uwielbić Go. I dokładnie do Jezusa powinniśmy odnieść ten werset, który był już cytowany z Psalmu 56, werset 3. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie pokładam nadzieję. W Tobie, mój Jezu, pokładam nadzieję. Dlatego niechaj teraz i w przyszłości towarzyszą nam słowa Jezusa, słowa, które czytamy dzisiaj w Ewangelii Mateusza, rozdział 28, wersety 9 i 10. Radujcie się, nie bójcie się. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, sławimy Cię za to największe wydarzenie w historii ludzkości, za zmartwychwstanie Chrystusa. Sławimy Cię, że w Twojej mocy pokonałeś w Chrystusie śmierć, pokonałeś szatana, pokonałeś też lęk i strach związany z zagrożeniem ludzkiego życia. Dzisiaj Cię, Boże, błagamy, prosimy i wielbimy jednocześnie. Z radością to czynimy, prosząc Cię o to, byś zabierał strach, usuwał lęk z naszego życia, bo czytamy, Panie, w Twoim Słowie, ono nas zapewnia, że kto w Ciebie wierzy, nie umrze na wieki. To jest nasza perspektywa. Kto by umarł, żyć będzie. Więc, Panie, ufamy Tobie, że jesteśmy w Tobie bezpieczni i że tak naprawdę to Ty wyznaczasz nasze dni, długość naszych dni, nasz początek i koniec. W Tobie jesteśmy bezpieczni na wieki. Amen.